Dzień dobry. Witam serdecznie w pierwszym odcinku mojego samodzielnego podcastu. I żeby nie przedłużać, może na początek od razu wyjaśnię, dlaczego zdecydowałem się nagrywać materiał sam. Do tej pory programy były nagrywane z Radzikiem, z Krzyśkiem Radzikowskim, no ale niestety Radzik w tej chwili ma na tyle mało czasu, że programy możemy nagrywać raz na kilka miesięcy. Dla mnie to jest zdecydowanie zbyt rzadko. Poza tym do głowy mi często przychodzą różne pomysły, z którymi chętnie się podzielę. Jakieś przemyślenia, które uciekają, a są aktualne przez krótki okres czasu i w tym momencie, jak będę nagrywał programy, powiedzmy raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie, jeszcze dokładnie nie wiem, ale na pewno więcej tych spraw będę w stanie przekazać. Kolejnym powodem są pytania, które do mnie docierają. Pytania związane z naszą działalnością wydawniczą. Pytania od czytelników, czy od ludzi w ogóle zainteresowanych tematem retro. Często te pytania się powtarzają, albo są na tyle ciekawe, że uważam, że warto o nich szerzej powiedzieć i warto również poświęcić im troszkę więcej czasu niż tylko maile, które odpisuję, bo pytania docierają do mnie albo mailowo, albo przez Twittera, albo przez Facebooka. Staram się odpowiadać na wszystkie, ale nie zawsze mam na tyle dużo czasu. Po pierwsze, żeby szybko odpowiedzieć, ale po drugie też, żeby odpowiedzieć na tyle szeroko, aby każdy był zadowolony. No to są takie podstawowe powody. Jeśli chodzi o długość tych odcinków, które zamierzam nagrywać, myślę, że te, które będę nagrywał samodzielnie, to jakieś 20-30 minut, ale chciałbym również zapraszać w miarę możliwości gości i właściwie to chyba od przyszłego odcinka albo za dwa odcinki już pierwsi goście powinni być. Druga sprawa jest też taka, że będę w stanie przekazywać wam pewną taką kuchnię tej całej działalności wydawniczej, prawda? Jak powstają magazyny, jak powstają książki. I to wszystko będzie tematem moich podcastów. Tyle tylko, że no, chciałbym również, aby nie były one takie bardzo suche, że ja tylko sobie mówię, więc będę co jakiś czas przynajmniej przygotowywał wcześniej materiał i przeplatał jakby mój komentarz tym materiałem. Mam nadzieję, że będzie to dla was bardziej ciekawe. A teraz myślę, że przejdę do tego, o czym właśnie już mówiłem, czyli pytania. Zebrałem kilka pytań od czytelników, takich pytań, które docierały no, nie tylko raz, ale wielokrotnie się gdzieś pojawiały. Takie pierwsze, chyba najbardziej kontrowersyjne pytanie o książki na temat programowania. Dlaczego kontrowersyjne? Dlatego, że z jednej strony seria nazywa się Programowanie od podstaw, z drugiej strony bardzo wiele osób mi zarzuca, że to jest zbyt prosto tam temat potraktowany, ale też część ludzi pyta właśnie, czy na pewno ten temat jest tak no, omówiony, że każdy, kto nawet nie programował, sobie poradzi. I odpowiedź jest oczywiście twierdząca. Tak, moim pomysłem było napisanie takich książek, które będą w stanie wprowadzić w temat programowania. To znaczy nie będą od razu omawiać jakichś bardzo skomplikowanych schematów, algorytmów, tylko po prostu pokażą przede wszystkim, jak w ogóle uruchomić ten dany język czy edytor, jak się w nim poruszać, o co w ogóle chodzi w programowaniu, bo dla nas może być to takie zaskakujące albo zupełnie no, banalne, ale dla kogoś, kto nigdy nie programował, a chce zacząć, niekoniecznie są to bardzo młodzi ludzie, pamiętajmy, to po prostu ktoś taki może zupełnie nie rozumieć, na czym polega pisanie programu. W momencie, kiedy już zrozumie, że program jest wykonywany w określonej, prawda, no, kolejności, zrozumie pewne fragmenty typu instrukcje warunkowe, pętle i tak dalej, no będzie mu łatwiej na pewno wejść w coś bardziej skomplikowanego, a kto czytał książki, ten wie, że ja zapowiadam tam kolejną serię, czyli Programowanie dla zaawansowanych, gdzie właśnie będę omawiał bardziej skomplikowane rzeczy, takie myślę, które zainteresują może mniejszą grupę osób, ale za to no, będzie można bardziej się zagłębić w te wszystkie niuanse, prawda, programowania. Kiedy te książki będą? No, myślę, że dopiero w przyszłym roku, być może w końcu tego roku, ale nie chcę na 100% mówić, ponieważ nie mamy jeszcze tutaj ustalonego terminu. Kolejne pytania dotyczyły, to było kilka podobnych pytań, dotyczyło wysyłek naszych produktów, czyli magazynów, książek, gier, programów. Mówicie, zarzucacie, że często te wysyłki są zbyt wolne, czasami też są no, podzielone, ponieważ niekoniecznie zamówienie przychodzi w całości, czasami dzielimy na dwie czy nawet trzy części i rzeczywiście tak się zdarza, ale już tłumaczę czemu. Jeśli chodzi o samo tempo wysyłek, pamiętajcie, że ludzie, którzy zamawiają, tylko częściowo zamawiają pojedyncze pozycje. W większości są to zamawiane różne rzeczy, na przykład dwie książki, jedna gazeta, gra, no są to takie zestawy, które trzeba spakować, trzeba wcześniej jeszcze poskładać. Pamiętajcie też, że jeżeli na przykład dostajemy gry, to przecież dostajemy je w częściach, musimy to wszystko powkładać, ktoś musi dyskietki nagrać, ktoś musi to wszystko spakować do folii. W związku z tym no, dziennie nie możemy właściwie wysłać więcej niż średnio kilkanaście paczek. I teraz jeżeli na przykład w okresie świątecznym, czy w ogóle w okresie premiery jakiejś pozycji mamy, nie wiem, na przykład 250 zamówień, no to jednak będzie ta wysyłka trwała z 10 dni, prawda? Przynajmniej. A 10 dni no, to są już właściwie 2 tygodnie kalendarzowe. No, z tego względu te wysyłki właśnie się opóźniają. Mogę przeprosić tylko za to, że nie zawsze materiały są wysyłane szybko, ale no niestety fizycznie tego nie przeskoczymy, bo tylko jedna osoba pakuje i wysyła te paczki. Dlaczego są dzielone zamówienia nieraz? Dlatego, że jeżeli brakuje nam jakichś pozycji, nie zawsze udaje się zachować płynność na magazynie, mówiąc tak w ten sposób. Drukarnia, która realizuje nam druk, to właściwie już jest któraś drukarnia, bo zmienialiśmy ją w międzyczasie. Jeżeli zamówimy większą partię, też nam dzieli zamówienie. W związku z tym, no, druk na przykład magazynu to jest około tygodnia czasu fizycznie, zanim my go dostaniemy. Teoretycznie około 3 dni, ale w praktyce wychodzi to mniej więcej kalendarzowy tydzień. Książka to jest około 2 tygodni. Jeżeli mamy kilka pozycji, które musimy dodrukować, a jednocześnie mamy również bieżące pozycje, no to nie da się ukryć, że ja staram się przeplatać ten druk tymi bieżącymi i tymi, które są zaległe, ale też biorąc pod uwagę największą popularność, tak? Czyli zaczynamy od tych, które się najlepiej sprzedały. Z tego względu trzeba czasem poczekać. Nie robimy czegoś takiego, jak niektórzy, co czytałem w internecie, na przykład ogłaszają, że musi być jakaś minimalna ilość zamówień, bo inaczej nie robimy druku. Ja czegoś takiego nie przewiduję i nie chciałbym. No ale zamiast za to, no niestety trzeba czasami poczekać. Jeszcze troszkę inna sprawa jest związana z magazynami Commodore i Amiga oraz Atari Fan, ponieważ te dwie pozycje otrzymujemy bezpośrednio od redakcji tych czasopism i ja nie mam wpływu po prostu na to, jak często wykonywany jest druk. W momencie, kiedy u nas się kończą te pozycje, staramy się tutaj zgłaszać zapotrzebowanie i otrzymywać kolejne, ale no ta sama sytuacja, nieraz trzeba poczekać, bo jednak no pewna ilość czasu musi po pierwsze zająć sam druk, a druga sprawa, że też organizacja nie zawsze jest tak szybka, jakbyśmy tego chcieli. No tutaj już nie mam wpływu, ale staramy się na bieżąco informować Was, żeby było wiadomo, kiedy mniej więcej te wysyłki są realizowane. Tak samo staram się dosyć szczegółowo odpowiadać na wszystkie maile, tylko weźcie też pod uwagę, że codziennie ja dostaję no, kilkanaście, kilkadziesiąt różnych maili, które muszę odpowiedzieć, muszę często sprawdzić, na przykład jakieś paczki na poczcie, nieraz się zdarzają opóźnienia, nieraz się zdarzają jakieś pomyłki w transporcie, nie tylko w Polsce, ale też za granicą i to wszystko też zajmuje czas. Także czasami odpowiadam nawet w nocy, ale nie ma innego wyjścia. Przekonali się też o tym niektórzy, jak na przykład zgłosili jakieś zamówienie czy reklamację przez Facebooka i nagle się okazuje, że ja o pierwszej czy drugiej w nocy odpowiadam. To się też zdarza. I nie ukrywam, że nieraz siedzę przy komputerze po prostu w nocy, ale to też dlatego, że mi się bardzo dobrze pracuje. Kolejne pytanie już nie związane z taką techniczną organizacją, a związane już z samą Amigą. Miałem takie ciekawe bardzo pytanie. ktoś chyba napisał na jakimś forum, dlaczego ja piszę, że właściwie zarówno Amiga klasyczna, jak i Amiga NG to jest jedno środowisko i że nie powinniśmy się dzielić. No, ktoś tu mi powiedział, że przecież to, no to nie tak, to są oddzielne sprawy. Ja tak nie uważam. Pamiętajmy, że Amiga NG powstała jako przedłużenie Amigi klasycznej, to znaczy tam, gdzie się skończyły modele Amigi typu Amiga 1200, 4000, nie można było ich rozbudować już dalej. Tam zaczęła się Amiga NG, czyli właśnie nowe płyty główne, które operowały już na systemach operacyjnych i działających na procesorze PowerPC. Więc no, Amiga NG jest po prostu rozwinięciem tej starej Amigi, ale no, tak się stało w historii, że również stał się taki podział, prawda, że mamy nie jeden system, tylko kilka wersji jakby tego rozwinięcia, ale tak naprawdę gdyby nie Amiga, ta Amiga produkcji Commodore'a, pomysłu Jaya Minera, to nie mielibyśmy ani Amigi NG, ani Amigi klasycznej, czyli nie mielibyśmy Amigi 500, nie mielibyśmy Super Froga tego przysłowiowego, nie mielibyśmy również Amiga 4, nie mielibyśmy Morphosa, mielibyśmy być może jakąś konsolę najwyżej, a nic więcej, bo Amiga, pamiętajmy, przecież na początku miała być konsolą. I jeżeli mamy jedno wspólne źródło, a trochę inne pomysły tylko na rozwinięcie tego komputera, który jest dla nas ważny, to nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy się kłócić i dzielić. Ja uważam, że możemy czerpać wzajemnie ze swoich doświadczeń, jednocześnie uznając, że mamy różne pomysły na rozwój Amigi. Ja na przykład bardzo lubię program Directory Opus i zastępuję sobie nim Workbencha wszędzie, gdzie mogę, a są ludzie, którzy bardzo lubią Workbencha i właśnie chcą tego Workbencha. Ja nie widzę nic dziwnego w tym, natomiast no, w inny sposób te systemy troszeczkę obsługuję w związku z tymi różnicami. No, zamiast się kłócić, po prostu współpracujmy, pokazujmy, jakie mamy pomysły, czerpmy razem wzajemnie ze tych swoich doświadczeń, natomiast mówienie na każdym kroku, że ty jesteś inny, bo używasz Morphosa albo Amiga 4, albo ty jesteś inny, bo wolisz Amiga 500 od Amigi X5000 przykładowo, jest dla mnie po prostu bezproduktywną rozmową, która do niczego nie prowadzi. A chciałbym, żeby jednak ta współpraca w środowisku, która jest przecież niezbyt duża już teraz, żeby ona dawała jakieś wymierne rezultaty pozytywne. Także mógłbym tak zakończyć takim małym, skromnym apelem, bo naprawdę nie kłóćmy się, tylko współpracujmy. Miałem również pytanie, takie bardziej konkretne to było po moich postach również na forum związanych z szybkością emulowanego procesora 68K na PowerPC. I takie pytanie, czy faktycznie jest tak, że ta emulacja na Amidze NG, emulacja procesora, starego procesora, jest najszybsza. I teraz tak, kilka lat temu powiedziałbym, że tak, ponieważ rzeczywiście moje testy wskazywały na to, że jest, nawet jeżeli nie, może nie najszybsza, ale jedna z najszybszych. W tej chwili niestety już tak nie jest i moje testy, które pokazywałem na forum, na PPA, to no, pokazują, że w praktycznym zastosowaniu programu, konkretnie to był program PageStream, no, emulator na PC-cie jest po prostu szybszy. Tylko tyle, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nadal jest tak, jak niektórzy twierdzą, bo to jest oczywiście prawda, że jeżeli mamy natywny program na PowerPC, to on jest najszybszy na Amidze NG. Ponieważ emulator PowerPC na PC-cie nie jest szybki, bo nie może być zbyt szybki na razie, a program działający natywnie na PowerPC jest również szybszy od tego emulowanego 68K. Ale jeżeli nie mamy programu natywnego pod PowerPC, no to niestety emulacja 68K na Amidze NG nie jest najszybsza, bo najszybsza jest niestety na PC-cie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no, po prostu wiele programów nie ma w wersji PowerPC, A jeśli nie ma wersji PowerPC, to użytkownika właściwie niespecjalnie interesują techniczne szczegóły, czy na przykład jeden procesor albo drugi ma najlepszy współczynnik z cyklu zegara albo z jakiegoś jednego megaherca lub coś w tym rodzaju. Natomiast interesuje go, jak to wygląda w praktyce. No i w praktyce u mnie wyglądało to tak, że zacząłem używać emulatora na Linuxie, dlatego że książka taka jak Amos o programowaniu w Amosie generowała się z page streama ponad 3 godziny, a na emulatorze na Linuxie generowała się już około 20 minut. Więc no, jest to zasadnicza różnica. Dodam, że ten mój PC z Linuxem to jest jakaś stara konstrukcja na Core 2 Duo, także nie jest to nawet żadna seria i5 czy i7. Jak porównywałem z mobilnym i5, to mniej więcej jest to no, dwukrotnie wolniejszy procesor niż w takich laptopach, nie wiem, gdzieś po 1000 zł, które można dzisiaj kupić, a mają procesor i5 właśnie. Także no, oczywiście to nie znaczy, że ja uważam, że Amiga NG jest do niczego, wręcz przeciwnie, tylko po prostu tam, gdzie mamy no, programy pokazujące jednak szybszą emulację na emulatorze, no to jeśli będziemy się bawić, nie ma to znaczenia, ale jeżeli chcemy coś zrobić, popracować trochę na tym i w miarę wygodnie zapisywać efekty pracy, no to skoro jest taka dysproporcja w szybkości, no to wiadomo, że każdy wybierze, jeżeli tylko ma możliwość, to wybierze emulator. Chociaż ja wolałbym pracować na Amidze NG, ponieważ sama edycja w PageStreamie na przykład jest wygodniejsza niż na emulatorze, no ale niestety zapisywanie plików już jest dużo wolniejsze i to trzeba wziąć pod uwagę. No to są takie pytania, które mnie się najbardziej rzuciły w oczy, najbardziej chyba dlatego, że po prostu trafiały do mnie wielokrotnie, albo dlatego, że gdzieś ktoś napisał no na tyle gdzieś na widoku, na forum swoje jakieś wątpliwości, że postanowiłem je tutaj zebrać i pokrótce odpowiedzieć. Chciałbym również podziękować Mufie, podziękować również Adamowi Mierzwie, również Krzyśkowi Radzikowskiemu, ponieważ są to osoby, które, z którymi jestem dosyć często w kontakcie, które współpracują ze mną mimo różnych różnic w poglądach, które mamy. Jednocześnie możemy bardzo fajnie sobie podyskutować, współpracować. A jak widziałem ostatnio, że ktoś się dziwił, że na forum Amiga1.pl są zrzuty z Morfosa, no to troszkę się tak uśmiechnąłem pod nosem, bo mówię, przecież to, że Mufa jest osobą zaangażowaną w Amiga 4, nie znaczy, że on traktuje innych użytkowników jak trendowatych, a niektórzy chyba tak myślą. No ale w każdym bądź razie to się cały czas wiąże z tym, że ja stawiam na współpracę, a nie na jakieś dyskusje, które do niczego konstruktywnego nie prowadzą. Na koniec jeszcze jeden apel, jeszcze jedna propozycja dla Was. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście współpracować w ramach materiałów, które mogą się ukazywać w naszych magazynach w jakikolwiek sposób, jakiekolwiek materiały, nawet jeżeli byłyby to tylko reklamy lub jakieś krótkie notki na temat, nie wiem, imprez, stron czy innych wydarzeń związanych z komputerami retro, to pamiętajcie, że w tej chwili mamy zarówno polskie magazyny, jak i już zagraniczne, nie tylko amigowe, jak Amiga User, ale również niedawno wystartował zagraniczny, czyli angielska edycja magazynu RetroComp. To jest na razie pozycja, która nabiera popularności, mam nadzieję, że nabierze jej więcej, ale no, możemy w każdym razie dotrzeć do większej grupy ludzi również za granicą, bo coraz bardziej ciekawych zakątków świata są zamówienia, muszę przyznać. Czasami się nawet bardzo, bardzo dziwię, ale bardzo się cieszę. Dzięki za słuchanie. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek nie został jakoś przeze mnie bardzo przegadany. Na pewno już od drugiego będziemy trzymać się troszkę innego układu. Będą te materiały przygotowane wcześniej, o których ja właśnie mówiłem, i będę starał się również zapraszać gości, a z tego, co tutaj sytuacja się klaruje, prawdopodobnie pierwszym gościem będzie ktoś ze środowiska atarowców. Także będziemy mówić pewnie no niekoniecznie o Atari, ale wymienimy się jakimiś poglądami, które mogą się troszkę między sobą różnić i o to pewnie chodzi. No tak, mamy prawie 20 minut, zmieściłem się bardzo fajnie w czasie. Dzięki za słuchanie i jeżeli się podobało, napiszcie jakiś komentarz. Jak się nie podobało, też napiszcie komentarz albo napiszcie do mnie, czy maila, czy na Facebooku, czy na Twitterze. Tam wszędzie sprawdzam wiadomości. Tyle, że nie zawsze mogę odpowiadać tak zupełnie od razu, ale biorę pod uwagę wszystko, co usłyszę. Dzięki i do następnego razu.